9 i druga jego książka W pępku Ameryki, Warszawa 1974, i tam właśnie na stronie 275 jest tablica w Gardelegen dokumentująca spalenie w stodole żywcem przez Niemców 1100 Polaków z tego obozu w Mauthausen, z których 7 się uratowało. Zbrodnia zupełnie zapoznana, o której trzeba głośno mówić, i to jest ogromna właśnie jakaś ważny moment, że to w Radiu Maria ta kwestia po raz pierwszy na falach eteru w Polsce jest poruszana. Dziękuję panu za to, kolego Żebrowski, że pan to poruszył. Ja dopowiadam i trzeba pójść śladami Wańkowicza, i niech historycy polscy dziejów najnowszych, ci z IPN-u zwłaszcza, pojadą tam i przeprowadzą szczegółowe badania. Niech zajmują się, a nie tylko markują badania zbrodni niemieckich w archiwach niemieckich. Niech pojadą tam, niech tę tablicę jeszcze raz, powiedzmy, przeanalizują, znajdą na pewno w obozu tego archiwum jakieś dokumenty. Niemcy palili w stodołach Polaków. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie profesorze, jeszcze takie może na uzupełnienie, bo tutaj często się wkrada taka pomyłka w nazwisku pana profesora Henryka Kielesia, prawda?
No, a właśnie, przepraszam na emocje, to jest problem, problem jednej litery, prawda, S i Eś. Także to, jakże ogromna różnica między postaciami.
No właśnie, no właśnie, jedna literka, to
tak jest. Też, my mamy też w Lublinie, w Kulu, taką samą sytuację, że jeden z naszych kolegów profesorów jest Walesa, a nie Wałęsa, prawda? Także to nie czasami tak to bywa, pośpiesznie. Przepraszam, kolego profesorze, że w takim biegu, że tak powiem, językowym, nie wyodrębniłem tej...
Nie, to nie problem, tylko tak często się tak mylimy, prawda?
Tak jest, wiadomo, to że... zrobić. Errare manuem. Ale to warto ważne, to jest bardzo ważne, ojcze, że właśnie na falach Radia Maria po raz pierwszy do szerokich kręgów słuchaczy dochodzi wiadomość o spaleniu 1100 Polaków tam właśnie w Niemczech przez Niemców. To jest specialité de la maison, specjalność niemiecka, palenie Polaków i Żydów w stodołach.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiam panie profesorze.
Pozdrawiam.
Z panem Bogiem mówił pan profesor Ryszard Bendry. Czekamy na kolejne telefony. Przypomnę, mówimy dzisiaj o Encyklopedii Białych Plam. Oczywiście zakres tematu jest bardzo, bardzo szeroki, nie tylko problem stosunków niemiecko-polsko-żydowskich i tak dalej. Pan redaktor, jeszcze zdanie do powiedzenia i potem już może chwilę muzycznej przerwy i będzie kolejny temat.
Aby trochę odejść od tej problematyki II wojny i pokazać, że nie tylko w tym zakresie są białe plamy i nie tylko tam coś się dzieje, chciałbym się także na chwilę odwołać do podręczników szkolnych. Otóż tu są nie mniej szokujące rzeczy, jak to, co pan profesor Bender nazwał z tą miejscowością, że jest szokujące. Mam przed sobą fragment podręcznika Ilustrowana historia Polski dla dzieci 966-1939. Podręcznik wydany przez wydawnictwo Bellona w 1996 roku. I chciałbym tutaj dodać, jest to podręcznik dla tych uczniów klas podstawowych, którzy po raz pierwszy stykają się z nauką historii. Jest to bodajże 4. klasa szkoły podstawowej. Rozdziałik o rewolucji październikowej w Rosji. Rok 1917. Co dzieci w wolnej III Rzeczpospolitej mogą się dowiedzieć z takiego podręcznika wydanego przez zasłużone wydawnictwo Bellona, które poświęca się tematyce wojskowej i wojennej, co mogą się dowiedzieć o jednej z największych zbrodni ludzkości, o rewolucji październikowej, która zrodziła potworną ideologię i system, który kosztował 100, 200 czy 300 milionów istnień ludzkich. Otóż mogą dowiedzieć się rzeczy następujących. Robotnicy i żołnierze zaczęli tworzyć swoje władze, rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Władzę zdobyła partia Lenina, ale musiała stoczyć jeszcze wiele walk z przeciwnikami, aby obronić ją i umocnić. Ziemię rozdano chłopom, fabryki robotnikom, a władzę przekazano radom delegatów. Dlatego Rosję nazwano państwem radzieckim. I dalej jeszcze jest o tym, że rewolucja październikowa przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości, ponieważ nowe władze ogłosiły w dekrecie, że każdy naród może decydować o swoim losie. Otóż ten dekret rzeczywiście był, ale był rok 20. Byli bolszewicy pod Warszawą. Konsekwencją tych wydarzeń był rok 39, 17 września, plus mówię, zbrodnicza ideologia, która kosztowała dziesiątki lub setki milionów istnień ludzkich. Dziecko w niepodległej Polsce, w kraju, który przez lat kilkadziesiąt był przez Związek Sowiecki okupowany, w kraju, gdzie ta ideologia była narzucona przemocą, ideologia, za którą śmiercią zapłaciło około 100 tysięcy Polaków w okresie powojennym. Tak jest przedstawiana małym dzieciom i co my na to? Jesteśmy rodzicami, mamy dzieci, te dzieci chodzą do szkoły i naszym obowiązkiem jest do tych podręczników zaglądać i wszczynać awantury. Tu nie ma jakichś tam wyjaśnień, chodzenia gdzieś, pytania, dlaczego tak jest. Temu należy powiedzieć wyraźne nie. Musi być sprzeciw społeczny przeciwko temu, co się dzieje w szkołach w tym zakresie. Jest to po prostu niedopuszczalne, żeby zbrodnicza ideologia była przedstawiana jako sympatyczny dziadzio Lenin, który rozdaje fabryki i ziemię. Bo tak nie było.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Ja przypomnę, rozmawiamy o cyklu białych plam. Takie mi się wynosiło spostrzeżenie, że jeszcze tego nie mamy w Polsce. Na przykład jak teraz na Zachodzie słyszymy takie informacje, młodzież masowo nosi koszulki, emblematy Che Guevary, prawda? Nawet koszulkach na jakichś tam billboardach. No, jeszcze dzięki Bogu tego nie ma, że Dzierżyński jest na podkoszulku, czy Felix Kom na jakimś takim fotografii, ale to się rodzi właśnie z braku świadomości, z braku informacji historycznych prawdziwych. Wiadomo, to był przecież morderca, to był człowiek, który no też zginął śmiercią tragiczną, sam chyba przez Fidela Castro bodajże, z tego kiedyś też pamiętam, ktoś mówił, że był wysłany gdzieś tam w głąb buszu i wycięty. Ale rewolucjonista, postać nie na pewno niechwalebna. Ale to tak się dzieje, kiedy prawdziwe karty historii są zakrywane. O tym rozmawiamy, przyjmujemy kolejne telefony. Gościmy w studio, przypomnę, pan profesor Henryk Kieryś, pan redaktor Leszek Żebrowski, pan Bogumił Wawer i pan też, pan tutaj do nas przyjechał, wydawnictwa Polwen. I rozmawiamy o tych białych plamach historii Polski.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca zna. Ojczyzno ma, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazem ślad, zamiast zalet twych uczysz się bał. Już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych? Już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś smeni już zapomniany. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mieć się coś śni, czy nowy film grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Blaszowy srebrnicy brzęk, za twe dobra i ziemię kochane. Lecz od ziemi po stokroć dłuższe jest tysięcy dusz sprzedanie. We'll be right back. dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film grają?
10 minut po 23:00, Radio Maria trwa. Są rozmowy wokół Encyklopedii Białych Plam, wokół tych problemów, których bardzo dużo. Przypomnijmy, encyklopedia, która ma przywracać pamięć i język, ma demaskować fałsze i zakłamanie, ma po prostu powodować, że normalne wiadomości, informacje prawdziwe zostaną do naszego domu przekazane. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maria, mamy połączenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Tak, zawsze, droga Pani, tylko może radio wyłączyć, a będzie lepiej. Tak mamy prośbę, bo wtedy jest jeden głos, tak? O. Słuchamy Pani, kto i skąd?
Elżbieta z Dallas.
Witamy Panią Elżbietę.
Jest, tak, bardzo serdecznie witam Pana redaktora i ojca prowadzącego. Chciałam tylko tak na temat jeszcze wrócić, wiem, że temat się prawie skończył, na temat Jedwabnego, II wojny światowej, tych białych plam, ale tylko tak króciutko chciałam nadmienić, bo ostatnio byłam na stronie internetowej ambasady polskiej w Waszyngtonie. Jest pozycja Polish-Jewish Relation, związki polsko-żydowskie. I na stronie tej, to co mnie zaszokowało, cała strona, kilkanaście artykułów poświęconych jest Jedwabnemu. Więc zaczyna się od wstępu Izraela Goodmana, który mówi, że prysnął bit o tym, że Polacy byli, to był także Holokaust Polaków, byli prześladowani przez Niemców, bo po prostu Polacy także brali udział w pogromie Żydów. Jest mnóstwo artykułów, spaleni żywcem, krew Jedwabnego, wszystkie artykuły po prostu szkalujące Polskę, szkalujące Polaków, przedstawiające Polaków jako odpowiedzialnych antysemitów za całą sprawę Jedwabnego, co mnie zaszokowało. Jest także, są wypowiedzi prymasa Glempa, prezydenta Kwaśniewskiego, także ambasadora amerykańskiego. Wszyscy oczywiście przepraszają, przyznają, że to była wina Polaków. Więc tak właśnie pomyślałam sobie, jak tu się dziwić, że inni nas tak oceniają jako antysemitów i gnębicieli Żydów, skoro nasza własna ambasada, która powinna reprezentować interesy Polski, bronić dobrego imienia Polski i Polaków, po prostu na swojej stronie internetowej, która jest dostępna na całym świecie, tak potwornie szkaluje imię Polski. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że weszłam specjalnie na ambasadę niemiecką w Stanach Zjednoczonych i jakoś tam nie znalazłam żadnych odniesień czy jakichkolwiek wyjaśnień czy przeprosin na temat II wojny światowej i pogromu Żydów przez Niemców. To nasza ambasada właśnie tak bardzo stara się o to, żeby po prostu zbezcześcić dobre imię Polaków. To wszystko.
Dziękuję Pani bardzo. Pozdrawiam gorąco Dallas i naszych słuchaczy za oceanem, którym proszę bardzo też i chcę mieć udział w takiej żywej audycji. Może kolejny telefon odbierzemy. Tak? Prosimy bardzo, słuchamy Radio Maria. Bardzo proszę. Tak, jest Pan na antenie, słuchamy. Kto jest w końcu?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mówi Józef z Olsztyna.
Witamy.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i gości w studio. Ja tu dzwonię właśnie takiej sprawie, bo bardzo ta sprawa leży na sercu. Ja pochodzę właśnie z miejscowości tak zwanej z wsi Stefanów, gmina Gielniów, dawna gmina Przysucha. Jest to wieś, która wchodzi w skład 19 wsi, tam chyba 18-19 wsi wysiedlonych z tych rejonów w latach 50. To już po wojnie. Z tym, ta główna ta rzecz, dlaczego ja zawsze przy tym temacie jestem. Ponieważ ta wieś, moja wieś, była dwa razy pacyfikowana. Raz dla Niemców, drugi raz w 52 roku za nasze już kochane władze. I to był temat tabu. Nikt o tym temacie nie rozmawiał, bo każdy się bał. Obecnie ja już w 2000 roku napisałem takie do IPN-u pismo z zapytaniem, czy ktoś w ogóle prowadzi śledztwo w sprawie tej wsi.
okazało się, że nikt nie prowadził, no i IPN przeprowadził śledztwo z jednej części, czyli tej części niemieckiej, zostało zakończone, oczywiście umorzone, no bo gdzie tam znajdzie, kto tam podpalał, to wieś, kto tam, wiadomo, to ludzie nie trudno wykryć i ustalić. Natomiast druga ta część została wznowiona, czyli dochodzenie rozpoczęte w marcu, 6 marca. Już prawie minęło rok i tutaj jest największy problem, bo ja utrzymuję kontakt i teraz obecnie prowadzi tę sprawę, prowadzi oddział, Kielce prowadzi, to jest ośrodek zamiejscowy w Kielcach, IPN, no, ale podlegający pod oddziałową komisję ścigania zbrodni przeciwko polskiemu, narodowi polskiemu w Krakowie. I co się okazuje, że nie ma żadnych dokumentów, jak to się mówi, że niemieckie dokumenty nawet jak były, no i właśnie w oparciu o te dokumenty tamto śledztwo odnośnie tej pierwszej pacyfikacji zostało zakończone. Natomiast drugiej, tej w 52 roku, nie ma żadnych dokumentów. Ani ksiąg wieczystych, ani mapek topograficznych, ani numerów działek, nic nie ma. Nie ma, nie rozmawiałem z prokuratorem może parę dni temu, który prowadzi obecnie to śledztwo. No i on mi przekazał, że właśnie ustalono, kto to nakazał, no ale ci, co nakazali tą wieś wysiedlić, to już nie żyją. Z tej wsi, której ja tam wysiedłem, to na poziomie moich rodziców już nikt nie żyje. Z tego, co mi wiadomo, to ja już w tej chwili mam 62 lata ponad, no to z mojego tego rocznika też niewielu żyje. Natomiast wszystko resztę to się urodziło już tutaj na tych terenach wysiedlonych. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta wieś, mimo że została podczas II wojny światowej tak precyzyjnie zniszczona przez Niemców, były dwie łapanki, tamte młodzie zostały wywiezione do Niemiec i ludność nasza się wybudowała, ci to pozostali, to są ci stary, prawie tam małe te dzieci. I w 52 roku zjechano tam do nas i powiedziano, że muszą nas wysiedlić, ja miałem wtedy 11 lat. Wysiedlić, bo tutaj chcą robić poligon dla wojsk niemieckich, radzieckich. No, ja niestety, tak się złożyło, ponieważ odchodziłem do Gałek, to jest 3 km od mojej wsi, tam akurat Hubal działał. Tam działało 25 pułk AK. Wiadomo, UB, NKWD, KBW, bo to właśnie tam ci nas wysiedlali, zemszczono się za tych właśnie AK-owców. Bo gdzie wymyśleć sobie poligon, jeżeli jest jedna wieś w takiej Puszczy Przyszuskiej, a od tej wsi Stefanów 1,5 kilometra budy zostały, 3,5 kilometra, gdzie gałki zostały, 8 kilometrów Brzezinka została, Mechlin, tak wiele, wiele tam innych miejscowości.
Panie Józefie drogi, ja myślę, że my już pana problem tutaj rozumiemy.
Tak.
Pan to tak dosyć tam szczegółowo nakreślił. Dziękuję może za ten głos, bo jeszcze są telefony, a nasza audycja, przynajmniej część dobiega pewnego ku końcu się zbliża. Może pan redaktor Leszek Żebrowski odpowie?
Może
się... Dziękuję bardzo. Panu bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak.
No dziękuję i przepraszam.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy gorąco. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Bardzo się cieszę, że pan poruszył sprawę tych powojennych wysiedleń i pacyfikacji. To są rzeczy, które rzeczywiście zasługują na miano białej plamy. Ja akurat sprawę Stefanowa znam. Wiem, że tam była jedna z baz partyzanckich 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Tam co roku w lesie, w pobliżu resztek wsi Stefanów odbywają się zjazdy żyjących rodzin i byłych uczestników tych wydarzeń. Kilka razy tam byłem, w miarę możliwości tam jeżdżę. Ale to nie jest tylko Stefanów i to nie jest tylko Kielecczyzna. Wysiedlenia po wojnie kojarzą się nam, tak nam narzucono taką interpretację, kojarzą się z wysiedleniami ludności niemieckiej przez Polaków i z wysiedleniami ludności ukraińskiej przez Polaków. Tu chciałbym przypomnieć, że po 1944-1945 roku Polacy nie decydowali o sobie. Nie żyliśmy w suwerennym kraju, nie mieliśmy polskich władz. To nie Polacy wysiedlali, nie Polacy o tym decydowali. A to, co się działo z Polakami, pozostaje nieznane. Dziesiątki tysięcy ludzi na terenie Polski po 1944 roku, a miało to miejsce głównie właściwie już po drugiej tak zwanej amnestii, po 1947 roku, było wysiedlanych z miejsc swego zamieszkania. Ludzie, którzy mieli kogoś z rodziny w partyzance antykomunistycznej, tracili domy, tracili cały dobytek. Byli wyrzucani dziesiątki czy nawet setki kilometrów od miejsca swojego zamieszkania. Te tereny, które były uważane za reakcyjne, te, które opierały się władzy ludowej, były pacyfikowane w sposób niezwykle brutalny. Ludzie byli wysiedlani, pozbawiani całego dobytku. Byli wyrzucani na poniewierkę. Ani skali tego zjawiska, ani zasięgu, gdzie, na których terenach to się działo i jak to wszystko wyglądało, nie ma. Tego nie ma w polskiej historii. To nie jest opisane. To jest temat w dalszym ciągu tabu. Pan tu wspomniał, że nie ma dokumentów do Stefanowa, do tej drugiej pacyfikacji, do wysiedlenia. Otóż nie jest tak, że nigdy nic już nie można znaleźć. To jest nieprawdopodobne. Przypuszczam, że takie dokumenty, przynajmniej szczątkowe, gdzieś są. To jest kwestia szukania. Znajdziemy na pewno zarówno winnych, ci, którzy tą operację przeprowadzali, jak i tych, którzy tą operację zaplanowali i nakazali. W historii dużo rzeczy można ukryć, ale nie wszystko. Jest to w ogóle cały bolesny problem naszej historii powojennej, tego, co się działo po roku 1944. Ta historia była nieprawdziwa, w sposób nieprawdziwy pokazywana jako okres utrwalania władzy ludowej. Teraz mówi się o jakiejś wojnie domowej. Wszystko jest nieprawda. Mam tu przed sobą rzecz straszną. Jest to list z 27 grudnia 1944 roku, wysłany z jednostki wojskowej przez oficera Ludowego Wojska Polskiego, który później był jednym z wyższych dowódców Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy takiego ubeckiego wojska. Wysłany do żony i dziecka zabitego człowieka za to, że nie ujawnił swojej działalności konspiracyjnej w Armii Krajowej. Wcielony do wojska, ktoś albo go wydał, albo władze bezpieczeństwa o tym się dowiedziały. Został zamordowany i dzień po świętach Bożego Narodzenia, po świętach, które powinny być radosne dla każdego człowieka, żona otrzymuje list. Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go. Niech więc wyrzeknie się jego własna żona i dziecko. Tak władza ludowa postępowała z ludźmi, którzy walczyli o niepodległość Polski. Jest to grudzień 1944 roku. Jeszcze trwają działania wojenne, a człowiek raczył nie ujawnić swojej działalności antyniemieckiej, czyli po której on powinien być w stronie. Tego typu wydarzeń, które można nazwać białymi, czerwonymi czy strasznymi plamami naszej historii, jest bardzo dużo. Mam przed sobą meldunek nadzwyczajny komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej w Trzasnyszu z 18 października 1945 roku. On melduje swoim przełożonym, władzom wojewódzkim Milicji Obywatelskiej, o pacyfikacji jednej z wsi przeprowadzonej przez grupę operacyjną Ludowego Wojska, KBW, UB i Milicji Obywatelskiej ze Szczytna. Wywieziono wszystkich dorosłych mężczyzn ze wsi. Przepadli. Zniknęli. Nie wrócili. I tenże milicjant skarży się. Ale nie na to się skarży, że taką akcję przeprowadzono. Tylko że akcję przeprowadzono bez wiedzy miejscowej milicji, że on nic o tym nie wiedział, że wśród zagarniętych wszystkich dorosłych mężczyzn, których wywieziono, uprowadzono w nieznane, był także posterunek miejscowej milicji. Grupa operacyjna nie raczyła nawet sprawdzić i wyjaśnić. Co więcej, tenże kapitan podporucznik milicji pisze, że to była wieś sprzyjająca władzy ludowej, nie wieś reakcyjna. Natomiast stwierdza, że zachowanie się przeprowadzających akcję było bardzo brutalne i podobne do zachowania się gestapo. W 1945 roku, w październiku, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej stwierdza, że pacyfikacje są przeprowadzane tak samo, jak robiło to gestapo. Tego w podręcznikach nie ma. Uczymy się rzeczy nieprawdziwych. Jeden z bohaterów Polski Ludowej, osobisty bohater generała Jaruzelskiego, marszałek sowiecki, marszałek Rola Żymierski, 14 czerwca 1945 roku wydał rozkaz numer 00123 nakazujący w działaniach antypartyzanckich przeciwko polskim partyzantom niepodległościowym nie brać do niewoli przywódców, oficerów, dowódcy dywersyjnego i tak dalej. Co to znaczy nie brać do niewoli? Czyli rannych i ujętych mordować na miejscu. Nakazuje stosować zbiorowe represje. nakazuje podejrzanym rekwirować cały majątek. Podejrzanym, niewinnym, tylko podejrzanym, a podejrzany wtedy mógł być każdy. Jak wyglądały takie rekwizycje, jak wyglądała działalność grup operacyjnych w tamtym okresie, to są rzeczy, które gdy opowiada się dzisiaj ludziom, którzy nie mają o tym pojęcia, oni po prostu nie wierzą. Mam przed sobą protokół konfiskaty, którą według tego protokołu przeprowadzono zgodnie z prawem, nie wiem jakim prawem. W styczniu 1947 roku u osoby podejrzanej przeprowadzono konfiskatę. Zarekwirowano makatki lniane, firanki okienne, kapę na łóżko, palto dziecinne, sukienkę dziecinną, płaszcz deszczowy, chodnik podłogowy, stół, obrazy ścienne. Jakie na wsi były obrazy ścienne? Święte obrazy, które zabrano i prawdopodobnie zniszczono. Kapa na łóżko, łóżko, krzesła, szafa, lampka nocna, 9 kur, 2 świnie, krowa, wiadro, miednica, 2 konie, wóz, uprzęż, poduszka, pierzyna. Temu człowiekowi zabrano dosłownie wszystko. Tak władza ludowa zmieniała stosunki własnościowe na polskiej prowincji. Kto dzisiaj o tym wie, jak wyglądało to pierwsze bogacenie się tych, którzy nami wówczas rządzili, tych właścicieli Polski Ludowej. Ich dzieci dzisiaj są prezesami, dyrektorami, ministrami, generałami, nie wiem kim jeszcze, bo wszystko w Polsce Ludowej później, w drugim pokoleniu, zostało wykształcone starannie. Oni byli wysyłani do Europy, do Ameryki, na stypendia. Wracali z doktoratami, ze stażem, ze znajomością języków i ze znajomością ludzi ze światowej polityki, światowej gospodarki. Ich dzieci dzisiaj nami rządzą. To nie jest biała plama, ale to jest plama naszej historii. I coś z tym także powinniśmy zrobić. To gdzieś musi być wszystko opisane. Wiedza o tym musi dotrzeć do tych, którzy w to nie wierzą, bo to są rzeczy rzeczywiście niewiarygodne. Gdyby to opowiadać człowiekowi z innego kraju, który nie miał za sobą 45 lat okupacji komunistycznej, ten człowiek by nie uwierzył, że można przyjść do obywatela, zabrać mu wszystko, wystawić protokół, że zostało to zrobione zgodnie z prawem. Nie ma takiego prawa. Nigdy nie było.
Pan redaktor, historyk Leszek Żebrowski. Proszę Państwa, już ta część audycji dobiega powoli końca, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Widzimy, jakże fakty prawdziwe można w różnym stopniu, w różnym świecie przedstawiać. Te kłamstwa, te zafałszowania wychodzą nieraz po latach, ale jednak prawda zawsze ma tą wielką siłę, że się obroni. Chociaż są potrzebni ludzie, którzy jej w tym pomogą, tak można powiedzieć, w przenośni wyobraźni. Mam takie jeszcze pytanie na koniec od siebie do pana profesora Kieresia. Mianowicie, jak z punktu widzenia też filozofii, nie tylko, wygląda sprawa tej prawdy? Bo wiemy, że są nieraz takie momenty, że ta prawda ukazywana jest, właściwie argumenty przytaczane, że ona jest jedyna, prawdziwa. Na przykład, jeśli chodzi o dyskusję o Unii Europejskiej. Jedna strona mówi, że to jest tak i tak i tak, nie ma innego wyjścia. Jest druga strona, która mówi, też jest przekonana, że ma rację, że są inne argumenty. Jak to możemy powiedzieć, czy da się pogodzić czasami dwa skrajne stanowiska w jednym temacie?
No więc, jeśli idzie o te kwestie, czy mówiąc szczegółowiej kwestie ludzkich decyzji, to wiemy z doświadczenia, że każda decyzja jest konsekwencją wiedzy, jaką posiadamy o przedmiocie decyzji, o domniemanym dobru. A więc musimy rozstrzygnąć, czy dobro jest dobrem rzeczywistym. Więc natomiast na czym polega technologia współczesnego socjalizmu liberalnego, który był pierwszym historycznie socjalizmem i doznał wielu zmian. On się znakomicie ukształtował, posiada rozległą gamę chwytów socjotechnicznych. Polega na tym, że gorączkowo podzielono Polaków na euroentuzjastów i eurosceptyków, organizując przy tym różnego rodzaju szoły, w których zderzano, częściej pokazywano euroentuzjastów, którzy klepali formułki wyuczone na pamięć, elegancko ubrani, czasem podnosili jakieś wątpliwości, wiadomo, szczypta pieprzu nie zawadzi, prawda? No i w ten sposób to się toczy. Na czym polega cały błąd, całe nieporozumienie tej dyskusji? Polega ono na tym, że tak zwani euroentuzjaści mówią o przyszłości. A przyszłość jest na tyle nieokreślona, że można o niej cokolwiek. To jest polskie przysłowie, pięknie to wyraża powiedzeniem gruszki na wierzbie. Obiecywaniem gruszek na wierzbie. To jest mówienie o przeszłości.
Jeden premier nam obiecał.
Natomiast tak, a tego rodzaju argumentacja łatwo trafia do człowieka, ponieważ człowiek żyje nadzieją, a nadzieję wiąże z przyszłością. Prawda? Tym bardziej, że stworzono mu warunki, w jakich się znajduje przymusowo, a więc zdewastowano tę ciężką, przestarzałą, co prawda, i mało efektywną gospodarkę polską, ale przecież gdyby się ją dało Polakom, myślę, że Polacy by coś z tym zrobili, jakoś by ją sami. Sprzedało się, zniszczyło, wyprodukowało się ogromne rzesze bezrobotnych, a z drugiej strony, prawda, straszy się Białorusią, prawda, obrażając przy okazji Białorusinów, bo niby dlaczego Białorusini mają być w tej sytuacji gorsi, prawda, jakimiś gorszymi obywatelami Europy. No, więc na tym polega błąd. Natomiast tak zwani eurosceptycy bardzo często sięgali po argumenty z konsekwencji, prawda? Co będzie, jeśli? Bądź też chwytali się argumentu, no tak, dobrze, ale za ile? Tak jakby można było, jakby należało sprzedać, ale bardzo drogo. No, nie chciałbym komentować tego, prawda, kto i kiedy, jak, co, kogo sprzedaje i za co, prawda, to nie o to chodzi. Problem polega na tym, że nie jest to kwestia wyboru, tylko kwestia wiedzy. Musimy wiedzieć, o co chodzi, czym jest Europa, jakie są jej korzenie ideowe i kto uzurpuje sobie niesłusznie prawo do reprezentowania ideowego Europy. Liberalizm jest bękartem, jest błędem poznawczym, który no, musi być wypleniony jako po prostu utopia, czyli coś, czego się nie da zrealizować. Tak można by, powiedzmy...
Dziękuję za odpowiedź, bo to takie pytanie ciągle powraca, kiedy patrzymy na te starcia gdzieś tam w środkach przekazu, chociaż takie śmieszne i takie bardziej pokazowe, takie figurantki, no ale tak jest. Taka jest nasza rzeczywistość teraz, przed tymi dniami. Jeszcze pan redaktor na zakończenie, bardzo proszę.
Ja chciałbym uzupełnić tutaj wypowiedź pana profesora i pokazać, czym w istocie jest obecna propaganda. Zacytuję najpierw, a później wyjaśnię, o co chodzi. Cytat wygląda następująco. Warto rozstrzygnąć wszystko, póki czas. Nikt od was nie wymaga niczego, co by się nie dało pogodzić z waszą godnością i z waszym poczuciem narodowym. Warto jednak, ażebyście wciąż pamiętali o tym, że jesteście Polakami i że wasza kultura polska jest kulturą zachodnią, związaną nierozerwalnie z duchem i tradycją historyczną całej Europy. Tylko orientacja europejska może uratować Polskę. W tym duchu słyszymy wypowiedzi właściwie w tej chwili już codziennie. One krzyczą z billboardów, z broszur, z plakatów, z gazet, z telewizora. Pod tym mógłby się podpisać prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz i cała masa ludzi nazywanych euroentuzjastami. Ale słowa te napisał Józef Goebbels, szef propagandy III Rzeszy Niemieckiej we wrześniu 1944 roku, proponując Polsce przyłączenie się do Europy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Myślę, że tutaj komentarz będzie zbyteczny na zakończenie tej części rozmów. Nie żegnam się z panami, bowiem nie żegnamy się, bowiem po północy jeszcze nasi goście pozostaną. Mówimy o Encyklopedii Białych Plam, o problemach współczesnej historii Polski, o naszej współczesności. Dziękuję bardzo i zapraszam, drodzy państwo, już na modlitwę na zakończenie dnia za chwilę i na spotkanie z naszymi gośćmi po północy, oczywiście na antenie Radia Maria. Jest 23:34. Już za chwileczkę podam numer strony i będziemy wspólnie modlić.
Tyle razy pragnęłam wolności, tyle razy z głodu uciekam, ale zawsze tylił to obcy, aż
Świata w niedzielę na stronie 1206, psalmodia, czytanie modlitwa z tekstów pierwszych po nieszporach, niedziel uroczystości na stronie 1210, responsorium na stronie 1212. I już zapraszam, nie wszystkie telefony teraz posłużą do naszej wspólnej modlitwy brewiarzowej. Teraz rozpoczynamy właśnie się modlić.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. I końca tego dnia pomyślmy nad naszym życiem. Podziękujmy Panu za wszelkie dobro. Przeprośmy za to, co było złe. Prośmy o wybaczenie. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Amen.
Jezus, Zbawicielu świata, słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujmy stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj nam noc. Niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty to zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezus zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe Wasze serca mężowie, Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Nadrzyjcie już, nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, którzy szczęście ukaże. Wznieś się ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś w radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Alleluja, alleluja. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Ale chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w swym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpojrz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja, alleluja.
Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja, alleluja.
Radujmy się w nim, weselmy. Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja, alleluja. Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddaj od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech zawsze nam towarzyszy przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo ten, którego
śmiesiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Zapłać.
Modliła się Adelaida Skorzowa, pozdrawiam wszystkich ojców.
Zapłać Pani Adelaidy, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również i Panią i dziękuję wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Żegnając się, kończąc ten dyżur, po północy dyżur rozpocznie ojciec Jacek. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają i w Polsce, i poza granicami. Pozdrawiamy naszych współbraci w Rzymie, słuchających teraz Radia Maria w Bogu Generalnym, i także wszystkich słuchaczy za oceanem, szczególnie chorych i cierpiących. Jest 23:45.
Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Maryja. Ojciec Święty Jan Paweł II w watykańskiej auli Pawła VI przyjął z rąk rektora rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza tytuł doktora honoris causa Wydziału Prawa. został mu przyznany w uznaniu zaangażowania na rzecz poszanowania praw jednostek i całych narodów oraz prawa międzynarodowego. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślił znaczenie praw człowieka i prawa do wolności religijnej. Mszą świętą na Monte Cassino rozpoczęła się narodowa pielgrzymka Polaków do Watykanu z okazji 25-lecia pontyfikatu i rocznicy urodzin Ojca Świętego. Główne uroczystości rozpoczną się jutro mszą świętą kanonizacyjną. Podczas liturgii, która rozpocznie się o godzinie 9:30, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosi świętymi księdza biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i siostrę Urszulę Leduchowską. Szczególnym dniem pielgrzymki będzie poniedziałek, kiedy to o godzinie 8:30 rozpocznie się dziękczynne czuwanie modlitewne za obydwie kanonizacje oraz 25-lecie papieskiej posługi. Z Rzymu mówi ojciec Jan Król.
Na frontonie bazyliki już wiszą portrety nowych świętych, których ogłosił jutro ojciec święty Jan Paweł II, a przypomnę, że są nimi Sebastian Józef Pelczar, Urszula Leduchowska, Polacy, a także dwie Włoszki, Maria de Matias, Virginia Centurione Bracelli. Na placu świętego Piotra, jak zawsze, wielki ruch, bardzo dużo pielgrzymów, a wśród nich również i bardzo dużo Polaków. Polski język, można by powiedzieć, jest dzisiaj niemal wszędzie w Rzymie słyszalny. Te grupy modlą się w bazylikach, także w bazylice świętego Piotra, ale dzisiaj również o godzinie 11 w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyła się uroczysta msza święta pielgrzymki z Torunia. Trzy autokary przyjechały razem z 10 kapłanami i oczywiście jest razem z pielgrzymami tutaj obecny w ordynarzy z diecezji toruńskiej biskup Andrzej Suski. Razem z księdzem biskupem i wspomnianymi kapłanami tę mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy celebrował prowincjał redemptorystów, nasz ojciec prowincjał, ojciec dr Ścisław Klawka, i również ojciec prowincjał podziękował księdzu biskupowi w naszym sanktuarium za jego wsparcie, również dla nas, dla Radia Maryja, za wielką życzliwość, której od tego księdza biskupa doświadczają redemptoryści. Msza święta jutro się rozpoczyna, przypomnę, o godzinie 10:00, my pół godziny wcześniej rozpoczniemy już naszą transmisję radiową.
Mówił ojciec Jan Król. Informacje z kraju. Już tylko nieco ponad 1/4 Polaków chciałaby głosować na koalicję SLD-UP, pisze jedna z gazet. Koalicja SLD-UP uzyskała w maju najgorszy w historii badań wynik. Były minister zdrowia, obecnie szef mazowieckiego SLD, Mariusz Łapiński, uważa, że mamy do czynienia z masowym atakiem mediów prywatnych na SLD, które ma na celu obalenie premiera Leszka Millera. Łapiński wystąpił na zorganizowanym pierwszym przedczerwcowym kongresem Sojuszu seminarium tematycznym, które poświęcone jest m.in. sytuacji wewnętrznej w partii i przestrzeganiu norm etycznych. Mamy dziś do czynienia z brutalnym atakiem mediów na SLD. Jeśli my dzisiaj czegoś z tym nie zrobimy, to po prostu zostaniemy rozjechani przez media prywatne, dodał Łapiński. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zwiększy się zatrudnienie w Polsce obywateli innych państw członkowskich. Wynika z raportu Polskich Ośrodków Badawczych. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że od 1990 roku polski rynek pracy stał się atrakcyjnym miejscem pracy dla cudzoziemców ze wszystkich kontynentów. W 2002 roku wydano 24 643 zezwolenia na podjęcie zatrudnienia przez cudzoziemców. Nauczyciele i rodzice krytykują szkolną agitację na rzecz Unii Europejskiej, mówi redaktor Agnieszka Sulasz z naszego dziennika.
W związku z tym, że zbliża się referendum, które ma zadecydować o naszej akcesji w struktury Unii Europejskiej, wszyscy euroentuzjaści manifestują swoje poglądy bardzo często w nachalny sposób. Od tej propagandy nie są wolni również najmłodsi obywatele naszej ojczyzny, gdyż ta często nachalna propaganda ma miejsce również i w szkole. Za aprobatą Ministerstwa Edukacji organizowane są w gimnazjach, a nawet w podstawówkach i przedszkolach różnego typu zajęcia promujące Unię. Kuratoria oświaty kontrolują dyrektorów i nauczycieli z tego, jak wywiązują się ze swoich narzucanych im obowiązków, czyli jak ta edukacja europejska przebiega w ich szkołach. Wielu dyrektorów i nauczycieli, a przede wszystkim wielu rodziców, protestują przeciwko używaniu szkoły do celów politycznych. Wszyscy zgodnie twierdzą, że szkoła powinna być instytucją apolityczną, a używanie niewinnych dzieci jest oznaką słabości polityków.
Mówiła redaktor Agnieszka Sulasz. Z zagranicy. Amerykanie skierowali do Bagdadu kolejne 9 tysięcy żołnierzy i mają ich już tam 25 tysięcy, powiedział generał William Webster. Głównym zadaniem sił amerykańskich w irackiej stolicy jest walka z przestępczością. Amerykanie patrolują obecnie miasto przez 24 godziny na dobę. Generał Webster podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa jest traktowane przez wojska amerykańskie priorytetowo. Słowacy opowiedzieli się za wejściem swego kraju do Unii Europejskiej, a frekwencja pozwala uznać wyniki głosowania za ważne, powiedział premier Słowacji Mikuláš Dzurinda. Według niepełnych rezultatów referendum, które odbywało się w piątek i sobotę, frekwencja wyniosła 51%, a za wejściem do Unii Europejskiej było ponad 90% Słowaków biorących udział w głosowaniu. Tymczasem jeszcze wczoraj wieczorem frekwencja wyniosła niecałe 15%. Dzisiaj rano było już 25%, a do godziny 14, jak powiedział premier Słowacji, przekroczyła 50%. Według najnowszych danych co najmniej 28 osób zginęło, a 47 zostało rannych w wypadku niemieckiego autokaru, który rano rozbił się w ulewnym deszczu na autostradzie w pobliżu Lyonu. Jedynie 5 pasażerów w wypadku nie odniosło żadnych obrażeń, zaś spośród 47 rannych 6 znajduje się w ciężkim stanie. Autokar, który jechał do Hiszpanii około godziny 5 rano, uderzył w barierkę ochronną na autostradzie, a następnie przewrócił się. Podróżowało nim 80 osób, od nastolatków do emerytów, którzy wygrali wycieczkę w konkursie. Epidemia nietypowego zapalenia płuc spowodowała w Chinach w ostatniej dobie zgon 7 osób. Zarejestrowano też 28 nowych zachorowań, poinformowało chińskie Ministerstwo Zdrowia. W dalszym ciągu najwięcej przypadków SARS notuje się w stolicy kraju. Na Pekin przypadło 19 nowych ofiar. Na 7 zgonów w całym kraju 4 wystąpiły w stolicy Chin. Wiadomości Radia Maryja przedstawiła Państwu Katarzyna.
Maryja żegna swoich słuchaczy odbierających nas za pomocą fal krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy Państwu, że audycje Radia Maryja retransmitowane są na falach krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 czasu wschodnioeuropejskiego w paśmie 19 metrów na częstotliwości 15455 kHz oraz codziennie od godziny 17 do 21.30 w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12010 kHz i od 21.30 do północy w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maria says goodbye to all listeners at shortwave frequencies in the 41 meter band. We would like to remind everyone that Radio Maria programs are broadcast at shortwave frequencies as follows. Monday to Saturday from 7 a.m. till 9:15 a.m. Sundays from 8 a.m. till 10 a.m. Central European Time in the 19 meter band at the frequency of 15,455 kHz. Every day from 5 p.m. until 9:30 p.m. in the 25 meter band at the frequency of 12,010 kHz and from 9:30 p.m. until midnight in the 41 meter band at the frequency of 7,380 kHz.
Радио Мария, католический голос в твоем доме. Заканчиваем ретрансляцию наших передач на коротких волнах. Напоминаем, что Радио Мария на этих же волнах можно слушать в следующем порядке. С понедельника по субботу с 7 до 9.15, а в воскресенье с 8 до 10 часов на частоте 15455 кГц в диапазоне 19 метров. А также ежедневно с 17 до 21 часа 30 минут на частоте 12010 кГц в диапазоне 25 метров. И с 21 часа 30 минут до полуночи восточноевропейского времени на частоте 7380 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария.
Drodzy przyjaciele Radia Maryi, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość. Bóg zapłać za zainteresowanie powstającą telewizją Trwa. Mamy nadzieję, iż już wkrótce rozpocznie ona nadawanie. Pragniemy, aby dotarła ona do jak największej liczby odbiorców, dlatego prosimy Was o zamawianie dalej odbiorników satelitarnych, o wpływanie na telewizje kablowe, by zawierały z nami umowy. Odnośnie zaś satelity, sygnał nasz niekodowany można znaleźć już na satelicie Astra. Na Astrze także jest Radio Maryja. Mówcie o tym jedni drugim. Wnet po uruchomieniu telewizji na Astrze będzie też możliwa do odbioru telewizja Trwam w Ameryce Północnej z satelity Amerikom, także jako telewizja niekodowana. Platforma niekodowana, jak nam mówią ci, u których załatwiamy nadawanie z satelity w Ameryce, będzie uruchomiona od połowy maja. Dalej prosimy o modlitwę. Prosimy, informujcie jedni drugich o powstającej telewizji. Zapraszamy do bezinteresownej współpracy w tworzeniu programu. Zamawiajcie dalej odbiorniki do tej telewizji w Fundacji Lux Veritatis. Odbiornik kompletny kosztuje 440 zł, a więc jest tańszy niż gdziekolwiek. Ma też w Polsce gwarancję. Zamówienia po przesłaniu pieniędzy na konto Fundacji Lux Veritatis przesyłamy na adres Fundacja Lux Veritatis,